Witam serdecznie Państwa dzisiaj bez dłuższych wstępów, nawet muzycznych, ponieważ z opóźnieniem dopadłem nasze studio, żeby się z Państwem jednak przed świętami jakoś ładnie pożegnać i coś miłego, a może coś groźnego powiedzieć. Oczywiście nie byłbym w porządku, gdybyśmy ominęli w jakikolwiek sposób pamięć o Zagładzie Katyńskiej, pamięć o tragedii smoleńskiej. Dlatego też dzisiaj postaram się Państwa wprowadzić w istotę zagadnienia, aczkolwiek ani wyczerpać, ani wyjaśnić, no tego, co już jest wyjaśnione, wyjaśniać nie trzeba, na pewno nie zdołam. Będzie to zresztą darmowa reklama tygodnika Do Rzeczy. Wielka moc ojca Kolbego. Piękne wydanie, w którym znajduje się w środku bardzo ciekawy dodatek specjalny. A dodatek specjalny dotyczy historii kłamstwa katyńskiego. Otóż mało sobie zdawaliśmy sprawę, że obok zbrodni katyńskiej mamy sprawców katyńskich, to jest jeszcze coś innego, i wreszcie kłamstwo katyńskie, które ma swoją własną historię. Wreszcie mamy ofiary kłamstwa katyńskiego. To nie są te same ofiary, co leżą w Katyniu. To są setki osób, które ginęły w różnych miejscach, łącznie czasami z przestępcami, którzy na koniec, próbując powiedzieć prawdę lub dochodząc już do prawdy, byli zabijani, jak Rudenko, Burdenko i paru innych enków na czele. Dlatego też pozbieramy to dzisiaj w jakiś gawędziarski, ale jednak systematyczny sposób. Mord katyński wreszcie ma swoją datę. Jest nią 3 kwietnia, pierwszy transport. Wcześniej obchodziliśmy tę rocznicę pod 13 kwietnia, ale nie tego roku. 13 kwietnia bowiem dotyczy 1943 roku, gdy oto Goebbelsowska, czyli hitlerowska propaganda, niemiecka propaganda, rozgłosiła na cały świat, właściwie Radio Berlin, że oto pod Katyniem, a właściwie we wsi Katyń, zginęło kilkanaście tysięcy polskich oficerów, co właśnie władze niemieckie, rzetelne, zatroskane i parę innych tutaj epitetów można by dodać, a byłyby prawidłowe, odkopują i upamiętniają. I rzeczywiście tak było. Niemcy byli sami zszokowani tym, co znaleźli na rosyjskiej ziemi i postanowili to skrupulatnie wykorzystać, ale z pewnym opóźnieniem. Dodam od razu, że mord katyński i groby katyńskie nie były jedyne. Były jeszcze groby w Winnicy, gdzie leżeli, wbrew nazwie miejscowości, niewinni ludzie z Ukrainy. Były to groby cywilnych mieszkańców, wymordowanych zresztą w ostatniej chwili przez NKWD w momencie wycofywania się z Ukrainy. No ale ten urobek był tak duży z poprzednich lat, że gdy odkryto groby tych świeżo zabitych, to pod nimi byli ci wcześniej zabici. To poraziło. Dzisiaj to już nawet kuropaty nie robią na nas wrażenia, choć według szacunkowych danych archeologa i polityka niepodległej Białorusi, Zenona Paźniaka, może tam być do 500 000 szkieletów. To jest 5 grobów po 100 tysięcy ludzi, co jest hekatombą niespotykaną od czasów Chingischana i chyba długo nie będzie. Natomiast Katyń zdziwił Rosjan. Od razu trzeba sobie powiedzieć, ponieważ oni w ogóle nie znali tej nazwy. Dla nich groby polskich oficerów, o których świetnie wiedzieli, gdzie są, były w Gniezdowie, ponieważ to była stacja, gdzie ich wysadzano, wywożono i owa dacza znajdowała się na terenie, gdybyśmy powiedzieli, gminy, a na pewno wsi, którą nazywano, zresztą samą daczę nazywano Gniezdowo. Ale Katyń, dziwna nazwa, wywodzi się jeszcze z języka Sarmatów, Chotyń. Z Chocimiem ma wiele wspólnego, Chatyń. To były punkty obronne, tak jak gardy czy grody po naszemu. Ale ponieważ w tymże, jakby na zapleczu, na plecach tejże gniezdowskiego gniazda NKWD znajdował się Bogu ducha winny kołchoz Katyń. I tam w kilku jego budynkach umieściła się jednostka łączności, która bezpośrednio przekazywała do Berlina wszystkie sensacje, które każdego dnia się pojawiały na terenie ekshumacji polskich, nie tylko polskich, pamiętajmy, oficerów. I zgodnie z regulaminem niemieckim na dole lub na samym początku depeszy, ale najczęściej na dole musiało być podane tak zwane MP, czyli miejsce postoju po naszemu. Po niemiecku oczywiście ma to swoją też nazwę. I tam wtedy któryś z nich, tak sobie to dziś możemy wyobrazić, wychylił głowę z tejże kantyny, z tego miejsca nadawania, jakbyśmy węzła łączności, o, i zapytał kogoś tam, co to za miejscowość, gdzie my tu jesteśmy. No i ktoś mu powiedział w płynnej ruskiej mowie Katyń, co po niemiecku bardzo koślawie zostało, Kochatyn. I tak poszło w świat. Nagle prasa, nie tylko niemiecka, ale i neutralna, co jest szalenie ważne, bo neutralną czytano w pozostałych krajach. To była przede wszystkim prasa szwedzka. Szwedzi byli w takich poufałych trochę stosunkach z Niemcami. Chodziło o to, żeby ich odciągnąć jak najdalej od planu Srebrny Lis, czyli napaść na Szwecję. I to się Szwedom w końcu udało, no ale musieli towarzyszyć i odreagowywać na wszystkie zaproszenia niemieckie, żeby się po prostu nie narazić. To również była Szwajcaria, która była bardziej zdecydowana i bardziej niezależna. To byli również dziennikarze Hiszpanii i Portugalii, którzy też towarzyszyli pewnym wydarzeniom i zostali właśnie do owego lasu, do tego Morderwaldu, zaproszeni do obejrzenia tego, co tam jest. A to, co było, rzeczywiście poraża. Poraża może nie tyle rozmiarami, bo są większe groby, tylko skomasowaniem tego wszystkiego. To nagle zostało sfotografowane. Zbudowano taką ogromną wieżę z drewna, wieżę widokową, z której zrobiono to słynne zdjęcie tysięcy leżących obok siebie zwłok wyjętych z grobów, gdzie rozszarpywano, rozdzielano je. Ci oficerowie, wbrew pozorom, się świetnie ich zwłoki zachowały, bo w płaszczach zimowych, w onucach, w czapkach. No czapki zrzucano im, rzeczywiście czapki im zrzucano. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Otóż wykrycie tego było dziełem quasi przypadku, to znaczy czegoś, co wygląda na przypadek, ale przypadkiem do końca nie jest. Natrafili na to pracownicy organizacji TODA. To była organizacja pracy przez niejakiego TODA właśnie kierowana, jednego z macherów III Rzeszy, wysyłana w różne miejsca, gdzie trzeba było wykonać jakieś pilne prace, szczególnie tutaj na trasie, bardzo ważnej trasie tranzytowej, prace porządkujące. I oni jechali wzdłuż torów i zgarniali wszelki złom, w ogóle wszystko, co się tam szwendało, niepotrzebne. I kiedy obozowali w owym gniezdowie, wedle relacji jednego z nich, człowiek ten się potem długo ukrywał, zmieniał nazwisko i stąd nie wiadomo nawet, pod którym go podać, podeszła osoba, która wypowiedziała do nich bardzo ważne zdanie, że tu leżą wasi rodacy, a wy sobie tutaj, proszę bardzo, konsumujecie obiad, kolację, trudno powiedzieć, no, wiktuały. No, ci się bardzo tym speszyli, ale nie bardzo wiedzieli, co mają właściwie zrobić. I przy drugim podejściu tej tajemniczej osoby zapytali, w którym miejscu. I wtedy zostało im pokazany las obok torów. No, za którymś razem ze szpadlami tam się udali, odkopali, ale okazało się, że był to błękitny mundur, którego Polacy nie nosili. Przy tym po guzikach zorientowali się, że to i nie polska armia, były lwy, tylko dziś nie wiadomo, czy to był lew fiński, jeden z pięcioma różami białymi w różnych miejscach, czy też trzy lwy duńskie z pochodzenia, ale estońskiej armii. Dziś już się nie dowiemy, bo ci ludzie nie żyją i sami wtedy nie pamiętali. Zjawił się starzec, który im powiedział, nie, nie po tej stronie drogi, źle kopiecie, wy musicie swoich znaleźć tam. I wskazał w stronę Dniepru. No i rzeczywiście zaprowadził ich podobno na polanę, na której były zasadzone świeże drzewa. No, chłopcy zabrali się pilnie do kopania i już przy czwartym, piątym zagłębieniu szpadla zgrzytnęła łopata o guziki. Guziki katyńskie, które wypowiedziały najstraszniejszą, ale i najbardziej prostą prawdę o Katyniu. Drodzy Państwo, ta przyśpiewka odsłania prawdę. Tak właśnie reagowali uczniowie dawnych sowiecko-polskich szkół na kłamstwo katyńskie wypowiadane im przez całą godzinę przez najróżniejszych pseudo-nauczycieli. Jednym krótkim dźwiękiem jednej prostej piosenki. Musimy znów wrócić do owych tragicznych, ale i niezwykle znamiennych rzeczy. Dlaczego znamiennych? Za chwilę powiem. Prawda katyńska, niczym drzewa z potwornej lawiny, wyłaniała się etapami. Pierwszym jej odkrywcą nie byli Niemcy, jak się przypuszcza, tylko owi właśnie Polacy. Było ich przypuszczalnie 5. Tak się ostatecznie skonstatowaliśmy. I ważną rolę tu odegrała czapka żołnierska. Otóż gdy ci ludzie, jak już słyszeliśmy, nie za bardzo się kwapili, żeby cokolwiek odnaleźć, owa tajemnicza kobieta przyniosła im polską furażerkę z orzełkiem, pokazała. I wtedy zrobiło to na nich wrażenie. Poszli, odkopali i się zaczęło. I się spóźnili na pociąg. Pociąg w ich w tym czasie odjechał. Musieli stanąć do raportu i wtedy ujawnili, że właśnie byli w lesie, wykopując takie szczątki. Nie miałoby to może takiego rozgłosu. Niemcy by się nie połapali, bo zwłok pełno. Nie wiadomo, o które chodzi. Gdyby nie słynny rozkaz 1005, który Himmler wydał, aby zacierać ślady zbrodni po klęsce stalingradzkiej. Spodziewano się klęski, chciano dążyć jeszcze, zatrzeć wszelkie ślady. I wtedy dotarło do niemieckiej centrali jakieś zawiadomienie, że no właśnie jeszcze pod Smoleńskiem są jakieś groby, trzeba to też zamaskować. I wtedy padło pytanie, jakie groby? Co za ludzie? Przecież to nie nasze groby. Tu się nie zgadza, nikogo tam nie wożono, obozu nie było. No, chyba wszyscy byli na to samo chorzy. I tak po nitce do kłębka niejaki Krivozierców ujawnił wtedy, że wie, gdzie są owe groby. On potem był głównym świadkiem na Zachodzie. Polacy go bardzo pilnowali, no ale niestety on sam się nie pilnował. Zadał się z jakimś agentem i pod Londynem znaleziono go powieszonego. Oczywiście sam sobie wszystko zacisnął, no bo jakby inaczej. I w ten sposób świadek też zniknął. Takich ludzi jest ponad 100, które zapłaciły życiem, a nawet ich rodziny, co jest jeszcze groźniejsze. Pozostaje jedno pytanie. Kim była ta kobieta? I dlaczego tak uporczywie usiłowała przekonać Polaków, z którymi po polsku rozmawiała? To była Polka przesiedlona z Białorusi i tu pracująca w kołchozie. Otóż pewną odpowiedź, ale zaledwie pewną, udzieli nam 5 grób. Pamiętajmy, cały cmentarz katyński zawiera 8 grobów. 4 są no niemal regularne, to są aż przerażająco porządnie ułożone zwłoki. Jedna warstwa w 12 warstwach, najniższa wręcz wprasowana w błoto, w ziemię, a na niej twarzą do butów poprzednika leżeli na odwrót i tak 12 razy aż po szczyt owych dołów. I szczyt okrucieństwa zarazem. Ale 5 grób jest jakiś szczególny. To jest kilkanaście jam, może nawet więcej, w których leży po kilkanaście osób, nie tyle zastrzelonych, co przekutych bagnetami. No i właśnie te bagnety ujawniły sprawcę, ponieważ broń, z której zastrzelono, no, broń może być różna, ale naboje były firmy Solingen z Niemiec. I to jest jedyny ślad. Niemcy się zresztą strasznie wystraszyli, jak te łuski odnaleźli z napisem Solingen. Dopiero się okazało, że w 1941 roku to Niemcy byli w ogóle w co innego uzbrojeni, a broń jest z 1926 roku masowo wtedy wysyłana do Rosji. Lecz bagnet niemiecki w kształcie noża różnił się niesamowicie wyraziście od bagnetu rosyjskiego w kształcie grania stosłupa. Poczwórnego zresztą. I takie właśnie poczwórne rozszczepienie w miejscu wbicia bagnetu oznaczały i demaskowały sprawcę. Tam z kolei widać było, że doszło do jakiejś szarpaniny, a już na pewno jakiejś niesubordynacji. Ci więźniowie prawdopodobnie się rozbiegli. Doszło do być może buntu i byli łapani oddzielnie, zabijani na bardzo różny sposób, nawet zaduszeni. Zerwane mieli z głów płaszcze, wrzuceni bardzo nieregularnie i zasypywani. Możemy przypuszczać z tego ustawienia, że więźniowie, gdy się zorientowali, nie dali się zabić i doszło do jakiegoś, ktoś dał hasło, ktoś był szybki i zaskoczył Sowietów, rozbiegli się po tym lesie. Być może ktoś wtedy przeżył i ukrywszy się u tej osoby, przekonał ją, że tam trzeba wykopać swoich rodaków. A gdy nie za bardzo chcieli uwierzyć, no przychodzi taka wiejska kobieta, bo tam handlowano z nimi, ona przynosiła sery, mleko, jajka i mięso zapewne, w zamian za produkty przemysłowe, za mydło, za różnego rodzaju rzeczy gospodarskie, to dał jej czapkę. I rzeczywiście ta czapka przemówiła orzełkiem na swym froncie. To tyle jakby uzupełnień do rzeczy nam znanych. Kłamstwo zrodziło się w dniu rozmowy Sikorskiego ze Stalinem w sierpniu 1941 roku. Dokładnej daty nie mogę znaleźć. Proszę bardzo, jest 3 grudnia. To nawet, chociaż w sierpniu też o tym rozmawiano, tylko wtedy Stalin wydał od razu polecenie, tak, wszystkich uwolnić. A w grudniu generał Sikorski donosi: stwierdzam wobec pana, iż jego oświadczenie o amnestii nie jest wykonywane. Tu trzeba przyznać, że Sikorski się Stalinowi w dosyć ostry sposób przeciwstawił. Dużo, i to najcenniejszych naszych ludzi, znajduje się jeszcze w obozach pracy i więzieniach. Stalin notując: eta niewazmożno, to niemożliwe, gdyż amnestia dotyczyła wszystkich i wsie paliaki są zwolnieni. I tu kieruje słowa do Mołotowa, będącego po jego lewej ręce. Mołotow oczywiście potakuje, tak, tak, jak najbardziej, panie premierze. Anders tym razem podaje szczegóły Sikorskiemu. Nie jest to zgodne z istotnym stanem, melduje generał. Posiadam w wojsku ludzi, których zwolniono zaledwie przed paroma tygodniami i którzy stwierdzają, że w poszczególnych obozach zostały jeszcze setki, a nawet tysiące naszych rodaków. Tu Sikorski wziął się na rzeczywiście odwagę. Nie naszą jest rzeczą dostarczać rządowi radzieckiemu dokładnych spisów naszych ludzi, ale pełne listy mają komendanci waszych obozów. Mam ze sobą listę około 4000 oficerów, których wywieziono siłą i którzy znajdują się jeszcze obecnie w więzieniach i obozach pracy. Nawet ten sam spis nie jest pełny, zawiera bowiem tylko nazwiska, które udało się odtworzyć czy zestawić z pamięci. Sprawdziliśmy w kraju, nie ma, u Niemców w obozach też nie ma, tu jest dłuższy opis. Nikt z nich nie wrócił, kończy generał Sikorski. Stalin: eta niewazmożno, ani zbieżali. To niemożliwe, oni uciekli. Generał Anders: a dokąd mogli uciec? No, do Mandżurii. I owa Mandżuria rozpoczyna kłamstwo katyńskie. A więc obok dnia 3 kwietnia będziemy mieli być może już niedługo dzień 3 grudnia. Dzień kłamstwa katyńskiego. Kiedy wojska rosyjskie, sowieckie zajęły Smoleńsk, zajęły również Las Katyński. I tutaj dochodzi do powołania komisji Burdenki, która od 5 października 1943 roku, a więc gdzieś już 1 października weszli Rosjanie do Smoleńska. Katyń jest za Smoleńskiem od strony Rosjan jadąc. Od naszej strony oczywiście jakieś 25 kilometrów przed. I urzędowała do 10 stycznia 1944 roku. Była to grupa pracowników śledczych, operacyjnych z centralnego aparatu NKWD, przemianowanego już w tym czasie na NKGB. To już nam znana nazwa. Wyjechała ona w teren i wspólnie z pracownikami zarządu obozowego w Smoleńsku i obwodowego zaczęły preparować fałszywe dokumenty. Między innymi wtedy zmyślono 500 jeńców radzieckich, sowieckich, którzy mieli ekshumować owe zwłoki polskie za czasów niemieckich, wyjmować im z kieszeni wszystkie dokumenty i świadectwa z 1941 roku i wkładać gazety z 1940 roku, pisma, listy tylko i wyłącznie do odnoszące się do roku 1940, które potem Niemcy mieli wykopać i zrobić właśnie owo wielkie halo. I oto mamy ostatni jakby moment, w którym owa komisja rozpoczyna swoje bardzo groźne dla Polaków zażądanie. Otóż sama nazwa komisji zawierała już istotę rzeczy. Była ona bowiem powołana do stwierdzenia winy popełnionej przez Niemców w samej swojej nazwie, co nam niezwykle przypomina komisję anodiny do stwierdzenia winy pilotów. I oczywiście ze swojego zadania się wywiązała. Tyle tylko, że Burdenko był człowiekiem starej daty, który miał pojęcie o zasadach. Był zresztą dobrym lekarzem, był profesorem Uniwersytetu Jurijewskiego, tak bowiem za cara nazywano ziemię estońską, czyli uniwersytet w Dorpacie. Dorpat był zresztą niemieckim uniwersytetem głównie, niemieckojęzyczny, tak powiedzmy. I posiadał jakie takie wyobrażenie o honorze i uczciwości. Gdy umierał, z dokumentami przez siebie przygotowanymi wysłał swego syna do Berlina, gdzie on przekroczył granicę na Cherli Puencie i przekazał aliantom dane, owe dane. Miały one ogromne znaczenie, bo to było jedyne na owe czasy świadectwo rosyjskie. Burdenko zmarł. Przed śmiercią jeszcze wyznał osobom bliskim, że został zaszantażowany śmiercią właśnie syna i rodziny. Że nie w obronie siebie, nie ze strachu, tylko żeby nie zginęli niewinni. I gdy udało mu się tego syna rzeczywiście jakimś podstępem ocalić, wyznał prawdę i zszedł z tego świata spokojny. Jest to bohaterstwo. I moim zdaniem, mimo całego zakłamania komisji, on z tego klanu się wyłamał. I na tym moglibyśmy się zatrzymać, gdyby nie Rudenko, który z kolei odkrył prawdę katyńską w Norymberdze. No i puenta smutna, bo jego syn po latach odkrył, że z 5 metrów się zastrzelił. I tak zakończył życie prokurator Rudenko, który wniósł oskarżenie i święcie wierzył w to, że to jest słuszne. I dopiero kiedy Amerykanie i Anglicy powołali świadków, kiedy zjawili się owi radiotelegrafiści niemieccy i opowiedzieli, w jaki sposób oni w tym Katyniu urzędowali, jak to tam wyglądało, kiedy naocznie się można było przekazać, że żadnego obozu tam nigdy nie było i że obok była willa zwana daczą NKWD i tam leżą nie tylko Polacy, ale 30 tysięcy Rosjan, Smoleńska, ba, być może właśnie żołnierze fińscy i estońscy, których, pamiętajmy, do dzisiaj nikt nie odkopał. A zatem poświęćmy chwilę milczenia, poświęćmy chwilę skupienia i przy modlitwie w Wielkim Tygodniu skupmy się na tych, którzy umarli za nas. Ja tylko dodam bardzo głęboką myśl rosyjskiego prawosławnego historyka, księcia Briańskiego, pokojnego, bardzo już był stary, gdy ze mną rozmawiał. I było to świeżo po katastrofie smoleńskiej. Powiedział, raz jeszcze Polska płaci swoją krwią za grzechy Rosji. Jest coś tajemniczego w płaceniu polską krwią w rodzinie słowiańskiej. My jakoś w ten sposób przez Boga jesteśmy prowadzeni, aby i ten naród nie zginął, ale miał życie wieczne i udział w zmartwychwstaniu Pana. Wszystkiego dobrego na święta. Życzę odpoczynku, ale i głębokich przeżyć duchowych, które wyprowadzą nas ku jednej ważnej rzeczy. Wszyscy, i ci w Katyniu, i ci w Smoleńsku, i ci gdziekolwiek, zmartwychwstaną, a wtedy dowiemy się prawdy. Dziękuję Państwu za uwagę.